Znam prezydenta Nawrockiego. Pan prezydent, wówczas historyk IPN-u, napisał kilka tekstów dla mnie. I one były bardzo dobre. Słuchaj, jeden dotyczył, do dzisiaj pamiętam, raz nawet byłem na kolacji z prezesem Kaczyńskim w węgierskiej restauracji. No i ktoś powiedział, słuchaj, to ty chyba jesteś pisowiec, jak ty byłeś w tej restauracji z prezesem. Na co ja odpowiedziałem, słuchaj, no powiem szczerze, jestem symetrystą, bo z politykami Platformy też zdarzyło mi się coś wrzucić na ząb.
Będziesz na drogę sądową też występował, czy...
A co radzisz? Ten atak przyniósł skutki dokładnie odwrotne od zamierzonych. Nakręcił moją popularność.
Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Dom maklerski oferujący ponad 4000 instrumentów, w tym akcje, ETF-y i kontrakty CFD. Kliknij w link w opisie.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Mam zwyczaj publikować odcinki trwające kilkadziesiąt minut. Natomiast z Piotrem Zychowiczem tak dobrze się nam rozmawiało, że zarejestrowałem około 1,5 godziny nagrania. W związku z tym postanowiłem podzielić film na dwie części. Druga część ukaże się na YouTubie, gdy wbijecie symboliczne 2000 polubień. To wszystko po to, aby nieco rozruszać algorytm. Bardzo dziękuję za zrozumienie i zapraszam na odcinek.
Piotrze, możesz już założyć okulary. Mamy już twoją twarz na miniaturce.
Okej, okay, dobra.
Bardziej posępna mina tylko do kadru. Tak, mamy już wszystko. Możemy zacząć rozmowę.
Dodajmy, że piękna pogoda dzisiaj w Krakowie. Pełne słońce.
Pełne słońce i tytułem wprowadzenia muszę zadać kilka pytań od twoich kolegów z sektora geopolitycznego. Profesor Guralczyk, Marek Budzisz i Andrzej Kochut. To są osoby, które za moim pośrednictwem postanowiły zadać ci parę pytań. Zaczynamy od tego najbardziej bieżącego tematu, czyli wojna w Iranie. Marek Budzisz zadał takie dosyć ogólne pytanie, będąc bardzo ciekaw twojej odpowiedzi. Jak zakończy się konflikt w Iranie?
No czuję się zaskoczony tą formułą, bo to w historii realnej ja przesłuchuję i zadaję pytania panom. Oczywiście żartuję. Teraz widzę, że zamieniliśmy się rolami. Jak się skończy konflikt w Iranie? No cóż, trzy są możliwości. Albo eskalacja, albo deeskalacja, albo Trump po prostu zwinie manatki i ogłosi, że zwyciężył. Eskalacja to może być jakiś taki ruch, którym Trump będzie próbował przełamać impas, w którym się znalazł. Nie wiem, spektakularny desant Korpusu Piechoty Morskiej na Wyspy Irańskie albo na wybrzeże Cieśniny Ormus. Może jakieś potężne uderzenie w infrastrukturę energetyczną, o czym mówił, czy też pisał w swoim twicie, dając ultimatum reżimowi Ajatollahów. No deeskalacja to będzie próba dogadania się jakiegoś z tym reżimem, tak? Powiedzenia, no dobra, my tracimy na tej wojnie, wy tracicie, dogadajmy się racjonalnie. No ale wreszcie, znając Trumpa, on jest gotowy wystąpić na konferencji prasowej, powiedzieć, że wygrał, zwinąć żagle i wrócić do Ameryki. Oczywiście ta ostatnia możliwość jest najtrudniejsza, bo do tanga trzeba dwojga. Iran nie zaprzestanie w takim przypadku uderzeń w infrastrukturę amerykańską w regionie. No i zostanie to potraktowane jako ucieczka. Trump ma rozbuchane ego i bez wątpienia będzie chciał osiągnąć tutaj jakiś spektakularny sukces.
Dobrze, ja już nie będę dopełniał póki co tych pytań, tylko przejdę do kolejnego. Profesor Guralczyk zapytał mnie, czy mogę zapytać o to, dlaczego ten Zychowicz tak strasznie się mnie uczepił. Oczywiście mówił to z uśmiechem. Co jest takiego w profesorze niezwykłego, że on potrafi porywać tłumy, co widzieliśmy też na konferencji w Krakowie.
Tak, byliśmy wczoraj na konferencji w Krakowie, zaproszeni przez takie, to jest chyba taka formuła inwestorów, prawda? W związku z tym na sali mieliśmy ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się geopolityką, tylko inwestycjami w akcje. No i były rzeczywiście oklaski, były bardzo reakcje żywe sali. Pan profesor wszystkich porwał, ale oczywiście pan profesor ma to coś, co jest potrzebne na YouTubie. Sam wiesz, jako YouTuber, trzeba mieć ten błysk, trzeba mieć to coś. To raz, no ale w tym przypadku na ten dar pana profesora nakłada się olbrzymia wiedza merytoryczna.
O, a tutaj w tle macie odcinek z udziałem Piotra Zychowicza, który powstał jakiś czas temu. Też serdecznie polecam go waszej uwadze. Zresztą podobnie jak rabat od partnera kanału firmy Car Vertical, która przygotowała w ramach kodu DUZY 30% zniżkę na zakup raportu, w ramach którego możecie sprawdzić stan samochodu bez wychodzenia z domu po samym numerze VIN. Przykładowy raport widzicie teraz na ekranie. Dodam jeszcze, że Car Vertical wprowadziło ostatnio funkcję Marketplace, w ramach której będziecie mogli sprawdzić, czy wartość pojazdu jest zgodna z oczekiwaniami sprzedającego. Bo chyba nie ma nic gorszego niż wpakować się na minę, po pierwsze dobierając zły samochód, a po drugie przepłacając za niego. Więcej informacji w opisie filmu. Profesor Guralczyk jest znanym znawcą Chin, także posługuje się tym językiem. Przynajmniej dwukrotnie namawiałem go na to, żeby... Tak sugerowałem w formie takiego small talku, że panie profesorze, pan powinien założyć swój kanał. Mówiłem to kiedyś w czasie nagrania, mówiłem to też wczoraj, a on zawsze odpowiada taką chińską maksymą, zwracając się do mnie, mówiąc, na chuj mi to. No i mówi mi, że właśnie nie musi tego robić, że pasuje mu ta dynamika relacji na twoim kanale, która sprawia, że ma pełną swobodę wypowiedzi i może sobie pozwolić na poruszanie tematów, które... poruszałby także we własnym zakresie. On nie ma takiej jakiejś presji ekonomicznej, a cały czas jego książki dobrze się sprzedają. Kolejne pytanie i zarazem ostatnie pytanie, bardziej rozbudowane, od Andrzeja Kuchuta. Jakby zdefiniował jako człowiek, który wiele uwagi poświęcił niedostatkom polskiej polityki zagranicznej w najtrudniejszym okresie XX wieku, jaką politykę dziś powinna prowadzić Polska wobec sojusznika za oceanem?
No, pragmatyczną przede wszystkim. To znaczy Stany Zjednoczone są ważnym naszym sojusznikiem. Dają nam to, czego nie może nam dać Europa. To znaczy, mam tu na myśli cały sektor bezpieczeństwa militarny. No bo niestety, czy nam się to podoba, czy nie, no to europejski przemysł zbrojeniowy w wielu sprawach, w wielu sektorach kuleje. Ale w stosunkach z Ameryką musimy być pragmatyczni, to znaczy nie możemy opierać się na takim przekonaniu, które mam wrażenie, że wielu Polaków podziela, że łączy nas jakaś wspólnota wartości, która wynika ze wspólnej historii, mam tu na myśli Pułaskiego, Kościuszkę, wspólnych bohaterów, że jesteśmy razem po stronie dobra z Ameryką i że te wyjątkowe relacje spowodują, że Ameryka będzie, nie wiem, na przykład wspierać nas kosztem własnych interesów. No niestety to tak nie wygląda. Nie ma darmowych obiadów na świecie. Anglosasi są mistrzami pragmatycznej gry. W związku z tym trzeba podchodzić po prostu racjonalnie do tego sojuszu. Widzieć to, że Ameryka w pewnych sprawach ma interesy z nami zbieżne, ale nie we wszystkich, w niektórych ma rozbieżne.
W jakich rozbieżne, jeśli mogę doprecyzować?
No powiem na przykład tak, największe niebezpieczeństwo, jakie ja widzę w Stanach, w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, to jest powtórka z II wojny światowej. To znaczy, walcząc o globalną hegemonię z Chinami, Stany Zjednoczone, i gdybym ja był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to bym taką politykę prowadził, powinny, bo to leży w ich interesie, odciągnąć od Chin Rosję. To jest oczywiste. Wystarczy spojrzeć na mapę. Gdyby Stany Zjednoczone chciały wojować z Chinami, no to założyłyby blokadę morską na Chiny. To jest jasne. Po to montują cały ten, wiesz, lokalny sojusz. Kogo oni tam mają? Filipiny, Koreę Południową, Japonię, Australię, swoje bazy na wyspach. No i taka blokada morska nie uda się, jeżeli Chińczycy będą mogli ściągać surowce, handlować ze światem poprzez kontynent, tak? Więc rozbicie osi Moskwa-Pekin, czyli spowodowanie, że ten kolos, który wisi na północy nad Chinami, przeszedłby na stronę Stanów Zjednoczonych, albo chociaż był neutralny, bez wątpienia leży w interesie Stanów Zjednoczonych. I bo Amerykanie są bardzo pragmatyczni. Oni wiedzą, że łatwiej jest walczyć, czy też powstrzymywać, rywalizować tylko i wyłącznie z Chinami niż z potężnym blokiem chińsko-rosyjskim, bo Rosjanie mają surowce, Rosjanie mają rozmaite zdolności, przede wszystkim 6 tysięcy głowic jądrowych. I historia uczy nas tego, że w momencie, w którym Anglosasi dogadują się z Rosją przeciwko, tak jak chociażby podczas II wojny światowej, prawda, przeciwko Niemcom i państwom osi, no to robią to kosztem interesów swoich pomniejszych sojuszników, między innymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Był szczyt w Alasce, nie udawajmy, że tego nie było. Politico w tym tygodniu napisało artykuł, że administracja Trumpa chce iść z duchem tego porozumienia, czy też tego spotkania i odciągać dalej Rosję od Chin. I tu musimy być bardzo, bardzo ostrożni. I jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam, że się tak rozgadałem, ale to jest rzecz, o której ja dużo, dużo myślę. To znaczy, pamiętajmy, że niektórzy wierzą w Polsce w to, że Polska ze względu na swoje położenie geopolityczne stanie się Izraelem Europy Środkowo-Wschodniej, czyli wiesz, takim amerykańskim bastionem. Oni nas uzbroją,
z będą parasolem dawali, nuklearnym.
Tak, będą dawali pieniądze. No i na takie moje sceptyczne uwagi do takiej koncepcji mówią, no ale przecież Ameryka coś takiego realizuje na Bliskim Wschodzie. Problem nie polega na... To jest w ogóle piętrowa sprawa, ale kluczowa różnica między Izraelem a Polską polega na tym, jacy są nasi potencjalni przeciwnicy. Izrael może prowadzić wojnę tak, z Iranem, co to robi obecnie, z Syrią, nie wiem, z Libanem, co robi obecnie, tak? No to są mniej więcej pula jego przeciwników, czyli państwa słabe, albo po prostu, no nie słabe, ale na pewno nie wyposażone w broń jądrową i kraje, które są, no powiedzmy, w przypadku Iranu takim państwem mocnym, ale jednak średniej wielkości, prawda? Natomiast potencjalnym przeciwnikiem Polski jest Federacja Rosyjska. Mocarstwo wyposażone w 6 tysięcy głowic jądrowych. W związku z tym Amerykanie mają znacznie większą stawkę ryzyka. Nie poszliby w interesie Polski na taką wojnę z Rosją, jak poszli w interesie Izraela na wojnę z Iranem. Dlaczego? Ponieważ zaryzykowaliby konflikt jądrowy. Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie zaryzykuje konfliktu jądrowego, który może się skończyć, że Rosja odpali, wiesz, pociski balistyczne w stronę Nowego Jorku, Los Angeles i Waszyngtonu w obronie przesmyku suwalskiego, Sejn, Suwałk, Białegostoku czy nawet Warszawy. Przecież 90% Amerykanów nie potrafi wskazać na mapie nawet, gdzie jest Polska, prawda? W związku z tym decyzja o wejściu do jakiejś konfrontacji z Rosją jest bardzo, bardzo, bardzo ryzykowna.
Ciekawe, czy to był wyraz sympatii, czy antypatii, ale środkowy palec pokazuje, że chyba antypatii. Tylko pytanie, czy do mnie, do ciebie, czy do Malucha, bo przecież jadę przepisowo 50-60 na godzinę. No, to, ale... to są bronobice notabene, wiesz, z literatury pewnie kojarzysz.
Ale moment, ty właśnie sam sobie odpowiedziałeś, jedziesz przepisowo. To jest problem. Jak się jedzie przepisowo, to się właśnie można zostać wstrąbionym.
Pewnie. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za taką wnikliwą odpowiedź na każde z tych trzech pytań. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która w ostatnim czasie, nim sobie wrócimy do tych kwestii geopolitycznych, się pojawiła w przestrzeni medialnej. Czyli zarzuty pod Twoim adresem, pod adresem Twojej rodziny. Ty nagrałeś długi, obszerny film, ustosunkowując się do każdego tego zarzutu. Czy będziesz na drogę sądową też występował, czy...
A co radzisz?
Wiesz co, no co ja Ci mogę doradzić? No nigdy nie miałem takiej sytuacji, ale też z drugiej strony nie wiem, czy przypadkiem no, nie nakręca się w ten sposób koniunktury komuś innemu, no bo to nazwisko wtedy jest postawione równo z Twoim, prawda? Gdy nagle się okaże, że przyczynisz się do czyjegoś komercyjnego sukcesu.
No tak, ale to jest akurat śmieszne, bo wczoraj nawet na tym spotkaniu, na którym byliśmy w Krakowie, zresztą Ty na nim też byłeś, na bankiecie, który był potem, ludzie do mnie podchodzili i niektórzy mówili, słuchajcie, ja nigdy nie słyszałem o tym człowieku, który Cię zaatakował. A teraz wszyscy się dowiedzieli, oczywiście w negatywnym...
No pokrótce, zostałeś w cudzysłowie nazwany resortowym dzieckiem, człowiekiem, który całą karierę zawdzięcza dobrze umocowanym rodzicom, człowiekiem, który sfałszował historię swojej rodziny. Ty na swoim kanale odpierasz wszystkie te zarzuty, więc no, z punktu widzenia prawa, jeśli jest zgodny z tym, co przedstawiłeś, no to sprawa jest czysta. Powinieneś chyba na tę drogę sądową wystąpić, tak już podsumowując ten swój wywód.
No dobrze, skoro radzisz, to się toczy się to przemyślę. Sprawa jest oczywiście absurdalna, no bo to jest jakiś taki, powiedziałbym, atak zrobiony nie tylko jakby z pełnią jakiejś takiej złej woli, nienawiści, jakichś nieprawdopodobnych insynuacji, piętrowych teorii spiskowych, według których za sukcesem moich książek i kanału Historia Realna nie stoi ciężka praca, czyli tak jak jest w rzeczywistości. Każdy, kto ze mną współpracował, to wie, że jestem pracoholikiem. Tylko, uwaga, spisek służb PRL. A przypomnę, że ja się urodziłem w 80 roku, czyli jak padło PRL, to miałem 9 lat. Nie no, jest to rodzaj takiego tragifarsy oczywiście. Ja tak powiem szczerze, że trochę się z tego śmieję, bo tego typu ataki, które są tak absurdalne i pozbawione jakiejkolwiek osadzenia w faktach, bo tak jak tam pokazałem, chyba 22 kłamstwa, czyli w każdym akapicie tego tekstu, który o mnie napisano, to Tygodnik Sieci jest taka gazeta, pewnie ze dwa się znalazły, oczywiście dostarczają mi olbrzymie ilości popularności, bo bez większego trudu wystarczyło tam trochę pokazać dokumentów, że te wszystkie insynuacje i kłamstwa na mój temat są nieprawdziwe. W związku z tym, co jeszcze mnie fascynuje w tego typu atakach, to jest po pierwsze, po co? Ja się w ogóle nie angażuję w politykę. Robię sobie kanał geopolityczny.
Ty nawet wielokrotnie podkreślałeś, że nie uczestniczysz w wyborach bezpośrednio.
Tak, jestem apolityczny, nie interesuje mnie, wiesz, ta wojna Tutsi i Hutu. Z takiego propaństwowego wychodzę z założenia. Po prostu uważam, że ona...
Kolejne czarne auto, ale teraz okej.
Teraz okej, tak. Teraz kciuk. Uważam, że ona po prostu osłabia Polskę. Polska jest... Wszystko, co Polska osłabia w tak trudnym okresie, w jakim my się znaleźliśmy, w tak trudnej epoce, mamy wojnę za naszymi granicami, jest szkodliwe. W związku z tym, dlatego jestem apolityczny. W związku z tym, po pierwsze, są kompletnie bezsensowne te ataki, bo wynikają z jakiejś, nie wiem, zawiści osobistej, ale one są kontrproduktywne, bo po tym całej aferze w olbrzymi sposób wzrosła ilość wyświetleń kanału, po prostu z dnia na dzień zainteresowanie, olbrzymia ilość wsparcia.
Spoza twojej bańki ludzie przyszli.
Spoza mojej bańki. No właśnie zobacz, to jest trochę tak jak z książką, kiedy mi te same środowiska, czy ten sam człowiek w dużej mierze zresztą, który teraz ten atak na mnie przypuścił, oni w 2019 roku, no chyba coś takiego, wyrzucili z konkursu moją książkę. To była taka zakulisowa intryga, Wołyń zdradzony, to była ta książka, która wygrywała ten konkurs i w ostatniej chwili, żeby mnie powstrzymać przed tym zwycięstwem i otrzymaniem tej nagrody, to był konkurs Książka Historyczna Roku, ta książka została w wyniku takiej właśnie zakulisowej intrygi wyrzucona. No i wyobraź sobie, jaki był efekt. Mnie to nic nie zaszkodziło. Ta nagroda mi akurat do szczęścia potrzebna nie była. Natomiast spowodowało to, że moja książka stała się gigantycznym bestsellerem. I gdybym zapłacił agencji reklamowej za taką kampanię, to chyba z 1 000 000 złotych. A oni mi to zrobili wszystko za darmo. I co ciekawe, wiesz co mi się strasznie spodobało za obydwoma tymi razami, wtedy i teraz, że odpowiedź szła kompletnie w poprzek tych codziennych podziałów, które są w Polsce. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wsparcie i oburzenie z powodu tego absurdalnego ataku na moją rodzinę, tak? Bo to chodziło de facto, że o mojego ojca, a nie o mnie. W związku z tym wspierali mnie ludzie z prawicy, lewicy, ze środka i probierzem w tej sprawie była po prostu zwykła ludzka przyzwoitość, a nie takie czy inne poglądy.
Profesor Góralczy, z którym wczoraj rozmawiałem, też dokładnie w ten sam sposób mówił, zwracając uwagę na tę sytuację.
Wiesz, jeszcze dodam też, że to daje jakąś taką iskrę nadziei, że w tym strasznym, podzielonej Polsce, zatomizowanej, pełnej takiej właśnie, wiesz, nienawiści, że w sytuacjach tak oczywistej złej woli, takich naprawdę paskudnych po prostu zagrań poniżej pasa, brudnych chwytów, ubeckich metod, jak grzebanie właśnie w rodzinie, uderzanie w człowieka, którego się nie lubi, bo ma inne poglądy po prostu, tak? Tam było wprost napisane w tym tekście, że chodzi o to, problem polega na tym, że jestem niezależny, a więc niesterowalny, bo zbudowałem sobie własną pozycję i nikt nie może na mnie wywierać żadnej presji, bo nie jestem od nikogo uzależniony. napisano wprost, że problemem jest to, że nie ukrywam swojej niechęci do PiSu, co jest oczywiście faktem, ale nie dodali już, że nie ukrywam swojej niechęci do Platformy i wszystkich innych partii. W związku z tym to jest absolutnie otwartym tekstem napisane.
Czyli kto nie z nami, ten przeciwko nam.
Tak, oczywiście, ale cieszy mnie to, że w sytuacji tak oczywistej podłości i tego typu zagrań Polacy potrafią jednak ponad podziałami od lewicy do prawicy się zjednoczyć i otuchą mnie to, wiesz, napawa. Mnóstwo komentarzy na internecie od ludzi, którzy po prostu byli oburzeni tym. Ja to sobie tak pomyślałem, że znowu oczywiście ten atak przyniósł skutki dokładnie odwrotne od zamierzonych. Nakręcił moją popularność, wzmocnił moją pozycję, podniósł ilość wyświetleń. Moje książki się zaczęły lepiej sprzedawać, bo nawet dzwoniłem do wydawnictwa i mi to powiedziano. W związku z tym w pewnym sensie to jest nie tylko kompromitacja zawodowa tych ludzi, że wysuwają oskarżenia w oparciu o fałszywe materiały, natomiast przede wszystkim to jest taka bezdenna głupota. To znaczy oni nie uczą się na własnych błędach.
Z drugiej strony, jak się takie oskarżenia pojawiły pierwszy raz pod twoim adresem w przestrzeni publicznej, tak kodyfikowane, powiedzmy, ułożone w jednym tekście, no to warto się tym zająć, jeśli jesteś przekonany co do swoich racji, bo mógłby to być jakiś niebezpieczny precedens. Czyli kto chce trochę zasięgu przy okazji swoich publikacji, no to powinien Zychowiczowi dowalić, żeby gdzieś tam funkcjonować. No, tak cała kultura hip-hopu została zbudowana na wzajemnych zaczepkach, myślę, więc... A powiedz mi, to był taki najbardziej... Proszę.
Nie, chciałbym powiedzieć, jako metalowiec jestem daleki od klimatów hip-hopowych, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, żeby było jasne. Pisząc książki, tak jak Obłęd 44, Wołyn zdradzony, Pakt Ribbentrop-Beck, przecież ja wiedziałem, na co się pisze, tak? To znaczy pisanie książek z perspektywy realizmu...
A nie romantyzmu.
W narodzie romantyków musiało wzbudzić negatywne emocje. Ja się na to wszystko poszedłem, naraziłem, bo głęboko wierzę, pod wpływem lektur, przemyśleń swoich, historii rodzinnych, że kroczę słuszną drogą. Ale jestem zawsze gotowy na to, żeby dyskutować merytorycznie. To znaczy, jeżeli ktoś chce powiedzieć tak, pan Zychowicz napisał książkę, nie wiem, Wołyn zdradzony, czy nie wiem, Pakt Ribbentrop-Beck i w niej postawił takie, takie i takie tezy. Moim zdaniem one są fałszywe, albo bo w rzeczywistości było tak, tak i tak i tak, prawda? I to jest coś normalnego. Ja też nie jestem nieomylny. Chętnie przyznam rację komuś, kto wytknie jakiemuś mojemu rozumowaniu słabe strony, ponieważ debata, wolna debata jest esencją wolności słowa, którego jestem fanatycznym zwolennikiem. Ale czymś innym są po prostu ataki personalne. To znaczy, nie mając argumentów przeciwko mnie i wiedząc, że ci ludzie nie poradzą sobie w takich, wiesz, sporze na merytorycznym, po prostu atakują mnie w ten sposób. No i tak jak mówię, dostarcza mi to oczywiście tylko popularności, bo Polacy, bardzo wielu Polaków widzi, o co chodzi i no co tu dużo mówić. Nawet ludzie do mnie pisali, nie zgadzam się z panem na co dzień. Pańskie książki uważam za niesłuszne. To, co pan opowiada w swoim kanale, to jest skandal. Ale w tej sprawie, w tej jednej, jedynej sprawie muszę przyznać, że tamci ludzie to są tacy i tutaj padały rozmaite epitety. Niech pan się trzyma, panie Piotrze. Wiesz, jak to się, wiesz, no przyjemnie czyta, prawda?
A powiedz mi proszę, no bo niewątpliwie odniosłeś sukces w internecie, zaprosiłeś wielu też, wylansowałeś wiele postaci z sektora geopolitycznego, które urosły do rangi autorytetu. W zasadzie umiejętnie ich wybrałeś, dając zasięg i robiąc to w odpowiednim momencie. Czyli byłeś jednym z pierwszych kanałów, który na fali tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie prezentował treści, które były oglądane w sposób hurtowy i tak już zostało. Okazuje się, że tych konfliktów jest coraz więcej, które może potwierdzają tytuł jednej z książek, którą przygotowałeś wspólnie z Bartosiakiem na temat właśnie III wojny światowej. Natomiast nim sobie przejdziemy do tych tematów politycznych, to jeszcze jedną kwestię z zakresu takiego ludzkiego funkcjonowania muszę poruszyć.
Jedna rzecz, dobrze? Sukces, jaki odnieśli goście historii realnej, najważniejszym powodem jest to, że to są bardzo dobrzy, utalentowani eksperci, którzy posiadają to coś.
Oczywiście.
A historia realna była tylko platformą. Nie chcę przypisywać sobie tutaj jakichś wielkich zasług, czy ludzie byli skazani na sukces.
No pewnie. Tutaj na pewno musiało się kilka rzeczy zgrać, żeby ten sukces był możliwy i w Twoim przypadku, i w ich, bo też są publicystami, publikują książki, jakieś artykuły czasami, więc myślę, że tutaj możemy ten wątek zostawić, ale czy Ty często jesteś jakby celem jakichś ataków, zawiści, masz poczucie, że wzbudzasz niechęć ze strony osób, które być może chciałyby być na Twoim miejscu, ale z różnych przyczyn są nieco w innym położeniu dzisiaj?
No wiesz co, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo w internecie wygląda to w następujący sposób. W komentarzach pod filmami historii realnej jest olbrzymia ilość fantastycznych wyrazów wsparcia. Fantastycznie jest przyjechać do Krakowa, tak jak teraz w ten piękny weekend. Ludzie mnie zaczepiają na ulicy i mówią: panie Piotrze, zmienił pan moje życie. Albo: panie Piotrze, moja żona chce się ze mną rozwieść, bo mówi, że więcej czasu spędzam z historią realną niż z nią. O, żona stoi obok i się śmieje, żeby było jasne. I to wszystko daje tak nieprawdopodobnego kopa, wiesz, takie spotkania z ludźmi, i to pokazuje, że to, co robię, ma dla kogoś sens, bo przecież nagrywając te odcinki nie widzimy po drugiej stronie ludzi. Ale oczywiście w internecie jest też, zawsze znajdzie się trochę ludzi, którzy zasłaniają się anonimowością, trochę tak jak ludzie na drogach, to jest taka moja teoria.
Ale
wiesz,
to jest bardziej o autorów, wiesz, o dziennikarzy, o publicystów, o pracowników naukowych.
No dobrze, to tylko skończę tylko ten wątek, żeby jak już rozpocząłem, to skończę. O co chodzi? To znaczy, z kolei jeżeli chodzi o kontakty indywidualne, nie spotkałem się nigdy w całym swoim życiu z żadną nieprzyjemną, negatywną reakcją.
Za wyjątkiem sytuacji sprzed chwili.
No nie, no to nie, ja nie mówię o czymś takim, mówię, to jest właśnie, słuchaj, samochód daje takie same poczucie anonimowości jak internet, bo ja tego faceta nie znam, on depnął, tak, i pojechał. Ale żeby ktoś podszedł do mnie oko w oko i powiedział mi cokolwiek nieprzyjemnego, tak jak w internecie to się zdarza, to nie. W związku z tym to się nigdy nie zdarzyło, zawsze same miłe reakcje. Co do tych ataków wszystkich, to najmocniejsza nagonka na mnie była, kiedy wydałem swoje książki, czyli te pierwsze, wiesz, Pakt Ribbentrop-Beck, Obłęd 44, to były lata 2012-2013-2014, to wtedy była furia po prostu.
Ja się furia. Zastanawiam,
tak. To była po prostu komedia też z drugiej strony. W dużej mierze sukces tych książek zawdzięczałem też również moim adwersarzom, którzy wtedy urządzali po prostu takie kampanie, że na niektórych portalach po 3 teksty dziennie były po prostu, że jak ten Zychowicz śmie takie rzeczy pisać, podważać mity wspaniałe, bohaterskie naszej historii.
Ja ci tylko wejdę na chwilę słowo, ale pamiętam, jak nagrywaliśmy materiał w twoich okolicach parę lat temu. Aha. Gdy rozmawialiśmy o powstaniu, ja miałem swoje romantyczne argumenty, ty miałeś swoje racjonalne, bo ja nie jestem historykiem, ale w takim duchu kończyłem edukację. Nie zagłębiałem się później jakoś we własnym zakresie, zastanawiając się jako młody człowiek, wtedy byłem jeszcze młodszy, czy aby te działania były słuszne. Dla mnie zawsze te kwestie związane z Powstaniem Warszawskim były niezwykle poruszające. Każdy zna historię powstańców, wie, co się tam działo, i patrzyłem z czysto ludzkiego punktu widzenia, empatyzując z tymi osobami, patrząc na ich trudny wybór, przed którym stały, ale fakt faktem, gdybyśmy na przykład mieli podobną sytuację w przyszłości, to jestem przekonany, że lepiej będzie używać rozumu niż uczuć, bo no, my potrzebujemy też elit, potrzebujemy silnego kraju i jasnych tutaj stanowisk, deklaracji. Bardzo proszę, przepraszam.
No ja się mogę tylko podpisać pod tym, co powiedziałeś. Po prostu logika jest po stronie realizmu. Lepiej być żywym niż martwym.
Tak, natomiast przerwałem ci jeszcze wcześniej twój wywód na temat jakiejś medialnej ofensywy pod kątem twoich publikacji dotyczących Obłędu 44, czy też książki dotyczącej, która to była druga, która w jakiś sposób dała ci taki
medialny... Obłęd 44, Pakt Ribbentrop-Beck, to były te początki. Wiesz co, ja zastanawiałem się skąd, dlaczego to jest takie nasilone i dlaczego na pewnym etapie przyjęło to formułę takiej zorganizowanej już nagonki. I potem dowiedziałem się po jakimś czasie, że część ludzi to była autentyczna emocja, prawda? To znaczy, wiesz, jak masz jakieś bardzo ugruntowane poglądy, w których jesteś wychowany i ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, to nie do końca było tak, to jeżeli masz taki umysł tak skonstruowany, że traktujesz trochę historię, przeszłość w formie jakiejś niemalże religii, prawda? No to reagujesz na to...
Premier Tusk by powiedział, jeśli jesteś zakutym łbem.
Nie użyłbym tego słowa, bo ja mam szacunek do tego typu moich adwersarzy. Jeżeli by ktoś kiedyś w przyszłości chciałoby mu się przegrzebać te wszystkie debaty, polemiki, teksty, w których ja... Znowu ludzie miło to reagują. W których ja brałem udział, to zobaczą tak szokującą dysproporcję i asymetrię. Otóż wyobraź sobie, że ja nigdy tych moich przeciwników nie atakowałem, nigdy nie odbierałem im prawa do tego, że ich intencje są czyste. Zawsze uważałem, że ludzie, którzy mówią, że tezy moich książek są nieprawdziwe, bo to, to i to i to, bo w rzeczywistości trzeba było bić, umierać się, wieś i tak dalej, i tak dalej. Zawsze uważałem, że oni chcą dobrze, tylko po prostu mają inne poglądy niż ja i chciałem ich przekonać na argumenty. Nie znajdziesz żadnego mojego tekstu skierowanego ostrzem w kogoś, jakąś napaść taką osobistą na któregoś z moich adwersarzy, nie wiem, sugerowanie, tak jak profesor Nowak mi zasugerował w Kanale Zero, że ja piszę na zlecenie Moskwy i Berlina. Wiesz, to ludzie po prostu pękali ze śmiechu, prawda?
Łączyłoby się to z zarzutami dotyczącymi agenturalnej przeszłości.
Oczywiście, tak. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja nigdy takich rzeczy nie robię, więc tutaj jest gigantyczna asymetria. Ci ludzie, którzy ze mną polemizują, w cudzysłowie, bardzo często próbują nie tyle polemizować z moimi tezami, tylko zachwycić mnie w oczach opinii publicznej, co się jeszcze nigdy nie udało. I kolejne te próby kończą się zawsze fiaskiem i kompromitacją tych ludzi. Natomiast, do czego zmierzam? Bo pytałeś, o co chodziło w tej całej sprawie. Oprócz takiej, no wiesz, ludzi, którzy byli absolutnie przekonani po prostu co do swoich racji, dowiedziałem się później, że bardzo spora część tych ludzi się przestraszyła, że ze względu na dużą atrakcyjność moich książek, wśród młodych mężczyzn, szczególnie wówczas, wiesz, 20-latków plus, może nastąpić próba jakiejś, że za mną może być jakiś interes polityczny, tak? Że ja mam jakieś ambicje do tego, żeby poprzez historię zająć jakieś miejsce na scenie politycznej, poprzez, no krótko mówiąc, to było środowisko związane z PiS-em, tak? No powiedzmy wprost. To oni przecież są kluczową partią, która popiera tak zwaną politykę historyczną, czyli antytezę historii realnej, tak? Jakby cały mój pomysł jest taki, że toczy się walka między polityką historyczną, czyli brązownictwem, hagiografią, zamiataniem pod dywan, wiesz, złych epizodów, złych decyzji, a wypuklaniem tych pięknych, czyli takiej, powiedziałbym, kampania PR-owa historyczna Polska, to jest polityka historyczna, a historia realna to jest ta historia z krwi i kości, ze wszystkimi błędami, odcieniami szarości, bohaterskimi postawami, ale jednocześnie podłością, wiesz, czarnymi kartami, jasnymi kartami, ta historia, która najbardziej ludzi interesuje. No i potem się dowiedziałem po jakichś paru latach, że pewni ludzie doszli do wniosku, że to jest piekielnie groźne z punktu widzenia politycznego, że młodzi ludzie, mężczyźni, którym mają dosyć tego, wiesz, opowiadania, że jedyną rzeczą, którą oni mogą zrobić, jak pójdą na wojnę, to pięknie umrzeć na barykadzie, tak? I kiedy oni czytali w mojej książce, że głównym moim mottem mojej twórczości są słynne słowa generała Pattona, nie po to idziesz na wojnę, żeby umrzeć za ojczyznę, tylko po to, żeby ten drugi wysyn umarł za swoją, no to wiesz, oni dostrzegli w tym jakieś zagrożenie polityczne. Było to o tyle śmieszne, że ja nigdy żadnych ambicji politycznych nie miałem. Do polityki się nie pcham. Nie, jakoś odrzuca mnie w ogóle ten cała sfera. Dobrze mi jest tak, jak jest.
Kontaktował się ktoś z tobą też od prezydenta Nawrockiego zapraszając do gremium doradczego, czy nie?
Nie. Nie, ale żeby było śmiesznie, słuchaj, wiesz co, ja sobie przypomniałem, że ja znam prezydenta Nawrockiego, bo jak prowadziłem magazyn Historia do Rzeczy, poprowadziłem kilka takich magazynów historycznych. Historia uważam, że, jeszcze jak pracowałem w Rzeczpospolitej, potem to się przeobraziło w historię do rzeczy, to pan prezydent, wówczas historyk IPN-u, napisał kilka tekstów dla mnie. I one były bardzo dobre. Słuchaj, jeden dotyczył, do dzisiaj pamiętam, środowisk przestępczych w Trójmieście. Nikoś, tak? To był bardzo dobry tekst, naprawdę. Wysłał nam fantastyczne zdjęcia. Rozmawiałem z nim parę razy wtedy przez telefon i wyniosłem bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Bardzo miły, kulturalny człowiek, ale myślę, że dzisiaj nie mógłby mnie zaprosić do gremiów, bo część tego betonu żadnego, ani na lunch, jakby nawet chciał pogadać o historii, bo ten beton, który tam go otacza w dużej mierze od strony tej partyjnych struktur, potraktowałby to, jak wiesz, jakąś zdradę ideałów niemalże. Nie,
ja teraz zdradzę tajemnicę w tym zakresie, że ja taką propozycję dostałem jakoś w zeszłym roku, ale no wiesz, wydaje mi się, że niezależnie od tego, kto by rządził, no nie interesują mnie takie rzeczy, bo jednak wiesz, jak to czasami bywa, też nagrywam z politykami z różnych opcji. Myślę, że w obliczu na przykład sytuacji jakiejś, które mogłaby się wydarzyć, niewygodnych pytań, no moja wiarygodność zostałaby drastycznie podważona w tym zakresie, a notabene nigdy nie miałem żadnych związków z PiS-em, więc też mnie zdziwiła taka propozycja. Też ciebie zapytałem. Wiem, że tam Stanowski też miał taką propozycję.
O, nie, znaczy wiesz, ja uważam, że to oczywiście jest niemożliwe w tym układzie politycznym, nie ze względu na samego prezydenta, który jest historykiem i pewnie byśmy sobie mogli fajnie porozmawiać na te tematy, ale partia by mu tego nie wybaczyła, przynajmniej jej część, ta radykalne skrzydło, więc jest to niemożliwe. Ja polityków polskich mnóstwo poznałem, no pracując w mediach się nie da. Nigdy nie w historii realnej nie zajmowaliśmy się polityką. Nie zapraszamy polityków, mimo że czasami proszą widzowie, bo to były dwa przypadki, że zaprosiliśmy. To był u zarania kanału Janusz Korwin-Mikke i Radosław Sikorski, ale to wynikało nie dlatego, że rozmawialiśmy o polityce, tylko o ich przeżyciach. To znaczy z Korwinem chodziło o powstanie warszawskie. Jak wiesz, on jako Bobas przeżył ten koszmar. A z ministrem Sikorskim chodziło o jego doświadczenia w Afganistanie, jak walczył wokół mudżahedinów z Sowietami. I historia realna zawsze, zawsze pozostanie strefą apolityczną. A czy poznałem w swoim życiu polityków? Poznałem. No mogę powiedzieć, że raz nawet byłem na kolacji z prezesem Kaczyńskim w węgierskiej restauracji. Jedliśmy zupę z suma, a potem chyba gulasz. Bardzo miło sobie rozmawialiśmy właśnie, co ciekawe, o pakcie Ribbentrop-Beck, o tych wszystkich tezach i było bardzo kulturalne.
Dużą wiedzę historyczną ma Kaczyński?
No w tej sprawie no tak. No, nie chcę tutaj zdradzać za dużo, no była to prywatna rozmowa, ale mogę powiedzieć jedną. Przebiegała w bardzo miłej i takiej śmiesznej atmosferze, bo powiedział pan prezes, to chyba nie będzie tajemnicą, że kiedyś z bratem też o tym dyskutowaliśmy, jakby to było, wszystkie opcje i naprawdę ta polityka Becka okazała się dla niego interesującą podstawą do pewnej gry intelektualnej i przeniesieniu jej na współczesne realia. I było to ciekawe, bardzo miłej atmosferze, zupełnie innej niż te potem ataki ze strony tych harcowników z tego obozu. I kiedyś pamiętam, że powiedziałem komuś anegdotycznie, że kiedyś mi się zdarzyła taka historia, żeby było jasne, to było w szerszym gronie. Tam było jeszcze więcej osób na tej kolacji, nie byliśmy w formule 1 na 1, ale no i ktoś powiedział, słuchaj, to ty chyba jesteś pisowiec, jak ty byłeś w tej restauracji z prezesem. Na co ja odpowiedziałem, słuchaj, no powiem szczerze, jestem symetrystą, bo z politykami Platformy też zdarzyło mi się coś wrzucić na ząb. ale zawsze to były takie kontakty, które no nigdy nie spowodowały, żebym, nie wiem, rzucił się w objęcia jakiejś partii, bo żadna z partii politycznych nie odpowiada moim poglądom w Polsce i tak jak mówię, są ciekawsze rzeczy do roboty niż zajmowaniu się tą jatką.
Właśnie mieliście okazję obejrzeć pierwszą część odcinka z udziałem Piotra Zychowicza. Druga ukaże się na YouTubie już, mam nadzieję, za kilka dni. Zachęcam do pozostawienia po sobie polubienia.